W każdym razie Bóg przychodzi do nas ze swoimi marzeniami, ze swoimi pragnieniami, jest coraz więcej po to, żebyśmy po prostu mogli wejść w nowy wymiar Jego obecności, w nowy wymiar Jego chwały, żebyśmy mogli wejść w Jego nawiedzenie. I wiesz, ja się zastanawiałam, jak mam wam powiedzieć, żebyście słuchali dzisiejszego kazania, więc myślę, że musicie go słuchać tak jak snu. Jak ktoś opowiada sen, to nie mówi od początku do końca i ten sen jest taki poplątany. A dzisiaj wam pokażę wszelką normę mojej niezwykłości, czyli zakręconości. Także bierzcie, co jest wasze, a nad innymi rzeczami się nie koncentrujcie, nie przyjmujcie. Chcę mówić z tego wszystkiego, co w ostatnim czasie Bóg mówił do mojego serca i chcę wam tych rzeczy pokazać tyle, ile mam pokazać, więc chcę zacząć od tego, co było w zeszłą niedzielę i to, co się stało na spotkaniu. Wiecie, na spotkaniu, tak jak wam mówiłam i tak skrótowo powiedziałam, pojawił się anioł, tak? I to był taki anioł, który był bardzo wyczuwalny, bardzo wielki, ale był szarego koloru. I wiecie, to było bardzo denerwujące. Może dla was takie rzeczy nie są denerwujące, ale dla mnie bardzo jest denerwujące, jak pojawia się coś, co nie wygląda, jak powinno wyglądać, a jednocześnie wygląda, jak powinno wyglądać. Wiesz, anioł, który przyszedł w tych szarych szatach, stał tam, a ja nie byłam do końca pewna, czy to jest po prostu od Boga, czy to nie jest od Boga, tak? I w końcu, wiesz, odważyłam się na to, żeby zapytać, kim jest, tak? Ale zaraz później powiedziałam, musisz mi jeszcze potwierdzić, dlatego że jesteś dziwny, wyglądasz dziwnie i po prostu nie widziałam jeszcze czegoś tak dziwnego. Wiesz, wtedy on się przedstawił i powiedział, że jest posłańcem przychodzącym od Boga do tych, których serca są podzielone, tak? Czyli tych, którzy czują się brudni, których serca w pełni nie należą do Pana Boga, których serca są w rozdarciu i przez to są letni i na dodatek nie mogą z tą letniością nic zrobić. I wiesz, i powiedział, że jest posłańcem pojednania przychodzącym od Pana Boga. I wiesz, mnie od razu przeleciał przez głowę taki anioł, o którym słyszałam, tak, który zapisuje nasze słowa, które mówimy, tak, i zapisuje słowa, jedne pisze jednego koloru długopisem, drugiego koloru, i te, które mówimy źle, które wypowiadamy w zły sposób, to jakby są zapisane, i to jest anioł ciemności, który zapisuje te słowa, żeby móc nas później o nie zahaczyć, tak, czyli zapisuje te słowa po to, żeby móc nas później mieć nas za co złapać, tak? Czyli takie, jak to powiedzieć, pakty, tak? Jeżeli my mówimy, życie nam się nie udaje, nic nam się nie uda, wszystko jest do bani, to on to sobie dokładnie zatrzyma, tak? I później wie, że myśmy to wyznali, my się z tym zgodziliśmy i może to kiedyś wykorzystać przeciwko nam. Więc od razu po prostu w tym miejscu, to na dole, kiedy stałam, to myślałam, ojejku, to po prostu pewnie jest ten anioł, ale on wyraźnie mówił mi, że przyszedł z darem od Pana Boga. I wiecie, wtedy odwrócił znowu uwagę od tego mojego myślenia na inny temat i powiedział do mnie, te szaty są takie szare, dlatego że ja zajmuję się praniem. Zajmuję się praniem brudnych szat. I wiesz, i wtedy mi się przypomniał fragment z Objawienia 22:14. Tam jest napisane, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. I 15 werset, na zewnątrz są psy, czarownicy i przetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jezus wysyłam anioła mego, aby poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. I to było to drugie potwierdzenie, po którym wiedziałam. I wiecie, że myśmy się modlili w zeszłą niedzielę o wielu z was, którzy tu wyszli do przodu, o to podzielenie serc. I ja myślę, że wielu z was doświadczyło wręcz uwolnienia od rzeczy, które mieli w sercu. Dlatego, że jest taki czas, kiedy Bóg przychodzi i mówi, trzeba wyprać te szaty, trzeba przestać żyć życiem podzielonym, trzeba przestać żyć życiem odstępczym, trzeba przestać żyć życiem dwojakim, tak? I wiecie, ja byłam zdziwiona w czasie całej tej usługi w zeszłym tygodniu, że to nie było taka usługa, jesteście grzesznikami, jesteście źli, musicie się nawrócić i tak dalej, tylko to była taka usługa, jesteście oczyszczeni, jesteście wybrani, jesteście obmyci, jesteście wybrani, jesteście wybrani. I wiesz, ja wiem, że kiedy jest praca nad sercem, nad podziałem serca, to jest bardzo trudna praca, kiedy my wiele razy modlimy się nad ludźmi z podzielonym sercem, kiedy tam część jest w ogóle dla nich samych zakryta, tam są poukrywane wiele, wiele traum, wiele trudnych przeżyć, o których oni zatrzymają, to jest bardzo trudna praca. Ja byłam po prostu zaszokowana, że to, co my robimy w kilkanaście godzin, po prostu zobaczyłam, jak dzieje się po prostu w jednej chwili, jak ludzie są dotykani przez Jego z taką niesamowitą miłością i że jednocześnie tak jakby ktoś w nich wkładał ten dar pojednania. Taki, wiesz, że nie było powiedziane pokutuj, nawracaj się, tylko było od razu przejście do tego pojednania. Więc dla mnie to było bardzo ponadnaturalne. Ale wiecie, czytając ten fragment dalej, tu już będę wchodziła do tego, co chcę powiedzieć, czyli będę wchodziła w kazanie, o którym będę mówiła o pragnieniu rzeczy Bożych, tak? To tam jest napisane później w 18 wersecie, to jest werset, który my często sobie powtarzamy i to jest werset, który mówi, jeśli ktoś doda coś do tej księgi, to tyle i tyle plag spadnie na jego życie, tyle i tyle plag dotknie jego życie. Ale nie czytamy wersetu 19, który mówi nam, a jeśli ktoś umie coś z księgi słów proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanej w tej księdze. Tak? Wiecie, my bardzo często koncentrujemy się właśnie na tym, żeby nic nie dodać do tego, co Pan Bóg powiedział. Czyli zamykamy tą księgę życia, tak? Tak naprawdę w śmierci i wydaje nam się, że musimy bardzo baczyć na to, żeby nic nie było dodane w naszym życiu do tego objawienia, które tam zostało sprzedane. A natomiast 19 werset bardzo mocno nam mówi o tym, nie wolno nam ująć nic ze słów proroctwa, dlatego że jeżeli ujmiemy, to Bóg ujmie z naszego działu, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanej w tej księdze. Amen. I wiesz, ja myślę, że ta pierwsza rzecz to jest koncentrowanie nas na tym, żebyśmy się bali, żebyśmy się obawiali tego, co przychodzi nowe, a ta druga rzecz to jest wyciągnięcie nas do tego, abyśmy wchodzili w nowe, w zaufaniu do naszego Boga, z którym jesteśmy blisko i abyśmy się nie bali tego, co przychodzi, ale oczekiwali tego, pragnęli tego z entuzjazmem, dlatego że Bóg przychodzi w zupełnie nowych rzeczach, tak? I dlaczego my tak naprawdę koncentrujemy się na tym, czego nie dodamy? Tak naprawdę, co my słyszymy wtedy, kiedy dzieją się rzeczy Boże? I widzisz, to widzimy w fragmencie Ewangelii Jana, 12 rozdział, 28-29, tam jest napisane: Ojcze, uwielbi imię swoje, odezwał się więc głos z nieba. I uwielbiłem, jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Widzisz, bardzo dużo z tych ludzi, którzy tam stali wtedy, kiedy Jezus zawołał, Ojcze, uwielbi imię moje, nie dość, że nie zobaczyli tego, co tam się działo, to tak naprawdę stracili bardzo ważne wydarzenie, które było dla nich. Nikt nie wiedział z nich, co to było naprawdę. I widzisz, nikt nie rozpoznał głosu Bożego. Jezus od razu na to zareagował, bo kiedy byśmy czytali dalej, to czytamy w 30 wersecie: nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Jezus od razu, kiedy zobaczył to, co oni zrobili, czy to była burza, czy to był głos, to od razu zobaczył, co się z nimi dzieje i powiedział: to nie z powodu mnie ten głos się odezwał. Ten głos miał otworzyć wasze uszy. Ten głos wam miał powiedzieć, co się dzieje, tak? Czyli Bóg przemówił, tak, by usunąć ich niewiarę, tak? Ale by usunąć również zatwardziałość ich serc, która powodowała, że nie słyszeli tego, co było mówione. Widzisz, my bardzo często, kiedy coś się dzieje, to myślimy sobie tak jak oni. Myślimy, że to natura, że to burza. Myślimy, że to anioł, tak? Ale jednocześnie anioł, który przychodzi, ale nie wiemy, po co przychodzi. Wiesz, ja czytałam sobie taką książkę ostatnio Billa Johnsona o cudach i znakach, którąś z kolei. I Bill Johnson mówi, że kiedy u nich zaczęły się dziać cuda i znaki, kiedy zaczęło się złoto pojawiać na spotkaniach, kiedy ludzie zaczęli popadać w transy, kiedy mieli widzenia, to mówi, że bardzo dużo wierzących z kościoła przychodziło do niego i mówili: wiesz, my wiemy, że to jest Boże poruszenie, ale wiemy, że to nie jest dla nas. I on mówi, on był załamany. Mówi, że oni wiedzieli, że to anioł przychodzi. Wiedzieli, że to jest z Boga, ale jednocześnie myśleli, że to nie jest dla nas. My już jesteśmy ugruntowanymi wierzącymi. My już jesteśmy tymi, którzy dużo rozumieją i wiedzą. To nie jest dla nas. I wiesz, kiedy Kościół jest wprowadzany w przebudzenie, kiedy Bóg robi coś nowego, i to wiesz, to ja to zawsze sobie myślę, że w takich charyzmatycznych przeżyciach to najczęściej Bóg dotykał ludzi, którzy są z kościołów niecharyzmatycznych.
Amen.
Pamiętam, jak słucham sobie Catherine Kuhlman, która do końca życia mówiła, że ona jest baptystką. Jak sobie oglądniecie te filmiki, to jak ona kogoś pyta i ktoś mówi, jestem kaznodzieją. I z jakiego jesteś kościoła? I on mówi, baptystą jestem, metodystą jestem. I tak na okrągło. I ona mówi, tak, i co się stało? I Bóg mnie tak uderzył, tak trzepnął, że nie mogłem stać przez 2 godziny, ale mi było dobrze. Wiesz, i ja wierzę, że Bóg czasami łatwiej mu jest dojść do ludzi, którzy są niewierzącymi, albo do ludzi, którzy nie dotknęli nigdy Ewangelii, niż do tych, którzy uważają, że wiedzą. Do tych, którzy uważają, że oni znają księgę, że oni są pełni mądrości. I widzisz, co powoduje, że nie możemy zobaczyć rzeczy duchowych, wejść w nie. I widzisz, to widać w całym tym fragmencie. Tak naprawdę to widać, że to była taka powszechna niewiara, tak? I olbrzymie przy tym zamieszanie, tak? Ale słuchajcie, ta powszechna niewiara tak naprawdę była po prostu grzechem, tak? Pod czym ona się ukrywała? Słuchajcie, ona się ukrywała pod pozorem mądrości, albo takiej racjonalności, albo takiej wyważoności, którą bardzo często my mamy w swoim życiu, kiedy przychodzą młodzi wierzący i robią różne rzeczy. Wiecie, to trzeba wszystko ostrożnie, to trzeba wszystko wyważyć. Do tego trzeba podejść z mądrością. Po co, dlaczego, jak to wszystko ma wyglądać, to trzeba wszystko zagospodarować, ułożyć. Słuchajcie, to naprawdę jest coś, w czym my funkcjonujemy. I widzisz, taki wyważony stosunek do Pana Boga, to jest tak jak wyważona relacja małżeńska. My się z mężem doskonale znamy, doskonale ze sobą żyjemy, mamy ze sobą seks, mamy ze sobą obiady i mamy ze sobą dzieci. Czy dla Was to brzmi ekscytująco?
Wow. Czy seks tak?
Nawet w takim wydaniu, o kim teraz mówię?
Kim, zrównoważony?
Tak, zrównoważony. Właśnie. Ja myślę, że podobnie jest z naszą wyważonym stosunkiem do Pana Boga. On jest bardzo wyważony. Jego właściwie nie ma. On się odbywa na podstawie naszej głowy, która dyktuje wszelkie warunki tej relacji. Jakby moja głowa dyktowała wszelkie warunki mojej relacji z moim mężem, to byśmy już byli po rozwodzie. I tak samo jest z innymi rzeczami. Jeżeli moja głowa będzie dyktowała wszelkie warunki...
Jesteś ze mną z braku rozsądku?
Nie, przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę. Jak zwykle przez wiarę, tak mnie uczyłeś przez 10 lat.
20.
Okej, okay. Przez pierwsze 10. Czy mogę kontynuować? Dziękuję. I wiecie, jeszcze w tym wszystkim my po prostu uważamy to jako taki przejaw mocy. Poruszanie się w tej mądrości, w tym wszystkim. I wiesz, ja myślę sobie, że jakbyśmy mieli wyważony stosunek do języków, to byśmy nigdy nimi nie zaczęli mówić. Bo jak człowiek zaczyna mówić językami, to po prostu zachowuje się szaleniec, jak szaleniec mówi, jak szaleniec i po prostu, nie wiem, czy już to, może już zapomnieliście, jak to było. Może zapomnieliście, jak dostaliście języki. Ja dostałam języki, kiedy po prostu bardzo, bardzo ich chciałam i wiązałam buty, wychodząc do sklepu i tak sobie mówiłam, Boże, jesteś święty i w ogóle jesteś fajny, jesteś wspaniały i nagle zaczęło się, urama nasza kalara di. I koniec. Marek przyszedł, mówi, no to co, idziemy do tego sklepu? Ja mówię, ale co, pójdziemy do tego tu na osiedlu, czy dalej? Nie? A to w środku było... Nie? Ja tylko buzię trzymałam, żeby po prostu to nie wyszło. To było totalnie nieracjonalne, wiesz. I później po prostu, kiedy w pewnym momencie, kiedy Marek mówi, co się stało, czemu z nim już... Wiesz, i on mówi, a, zaczęłaś mówić językami. O, siara brama na kalara diara brama naja. Wszelka racjonalność pękła. Już kiedy Bóg przychodzi do nas, to on zabiera wszelką racjonalność tak naprawdę. Kiedy my próbujemy w sposób wyważony podejść do Pana Boga, to my poddajemy Pana Boga rozumowaniu i władzy ludzkiej. Czyli próbujemy Go wsadzić w to, żeby pasował do tego, jak my uważamy, że On powinien wyglądać. Próbujemy Go wsadzić w naszą religię, tak? Próbujemy Go wsadzić w opinię mądrych ludzi, tak? W takie mądrościowe nauczanie, w którym On ma się zmieścić. Słuchajcie, Pan Bóg absolutnie nie mieści się w tych mądrościowych nauczaniach, w tych naszych odkryciach, w tych naszych ludzkich opiniach. On po prostu jest poza tym. Ja nie wiem, kto opowiadał nam taki głupstw, że jak my się narodziliśmy na nowo, może teraz wyprzedzę, ale wrócę do tego, to po prostu my dążymy do przemienienia umysłu. Zgadzamy się z tym, tak? Dążymy. Ale słuchajcie, my jesteśmy w ciągle miejscu, dążymy. Nikt z nas, czy jest wierzący 10 lat, czy 20 lat, to wcale nie jest tak, że nagle jego umysł tylko w jednej, została taka jedna pięćdziesiąta nieprzemienionego, a resztę to jest przemieniony umysł, będący w stałej łączności z Bogiem. To jest po prostu, to jest nic nie warte. To jest po prostu nieprawda. Nasz umysł dalej w połowie jest tym, który być może poddał się Bogu, ale reszta połowa to po prostu tak buksuje, żeby być przeciwko temu, że to się w głowie nie mieści. Że po prostu ja wiem, że kiedy widzę aniołów, to mam po prostu tysiące myśli, że to jest nieprawda. I że w ogóle ja to jestem jakiś schizol i po prostu to, co widzę, to jest jedna wielka bzdura. Co to? Diabeł mi to robi? Moja własna głowa mi to mówi. Więc jeżeli ktoś wmówił ci, że ty po takich latach chrześcijaństwa, po tym jak już przewertowałeś całą książkę Joyce Meyer, Bitwa o umysł, którą zresztą polecam wszystkim ludziom, którzy do mnie przychodzą i dalej będę polecać, ale jeżeli tobie się wydaje, że ty masz przemieniony umysł, tak, bo jesteś tyle lat wierzącym, to powiem ci, jesteś w grubym błędzie i powinieneś pokutować z tego. Dlatego, że Bóg nie jest racjonalny, on nigdy nie był racjonalny. Bóg zawsze żyje w tajemnicy i ma tajemnice przed nami, które my odkrywamy i robimy: aaa, nie wiedziałem. Taki jest Bóg. Bóg jest zaskakujący i nigdy nie będzie inaczej. I widzisz, jeżeli my poddajemy Boga rozumowaniu i władzy ludzkiej, to my żyjemy w takim konserwatywnym życiem, mądrościowym życiem, które tak naprawdę zamyka nas na działanie Boga, zamyka nas na to, co On chce robić w naszym życiu, ogranicza nasze życie i powoduje, że my nie możemy pójść w miejsca, które Bóg ma dla nas. I wiesz, i wtedy bardzo niebezpieczna modlitwa jest modlitwą pod tytułem: Panie, ja chcę Twoich rzeczy, ja chcę Twojego ognia, ja chcę Twojej przemiany. Bo jeżeli jedna część Ciebie ciągle jest taka konserwatywna i zawieszona na tej mądrości, tak, a druga część Ciebie tak mocno chce Boga, to Ty właśnie jesteś w tym rozdwojeniu, którego Bóg Cię wyciągnie, ale przez to, że będziesz musiał zaufać i pójść za Nim, nie rozumiejąc, dlaczego tak naprawdę tam idziesz. Nie rozumiejąc, dlaczego dzieją się rzeczy Boże. Słuchaj, nawet młodzi ludzie, oni muszą wiedzieć, po co to jest. Po co ta manna, po co to złote? A czy to nas uzdrowi, a czy to nas coś sami zrobi? A czy ludzie się będą nas uzdrawiać? A czy jak na nogach jest, to mamy zwiastować Ewangelię? Jak na rękach jest, to mam się modlić o chorych? Wiecie, zobaczcie, co to jest. To jest poszukiwanie umysłu, takie spróbowanie, przestawienie naszego duchowego życia na to: teraz zastanówmy się, jak my musimy teraz z tym zadziałać. Słuchajcie, my w ogóle nie możemy z tym zadziałać. To się pojawia jak chce, znika jak chce, robi jak chce. Mi się przypomina, jak to jak z językami było. Po prostu jedna moja koleżanka tak samo została ochrzczona językami, to było na środku spotkania. Ona po prostu miała w nosie całe spotkanie. Ona po prostu śpiewała. Stała na spotkaniu, tam głosił pastor kościoła zielonośrodkowego, a ona po prostu z tyłu nagle w spotkaniu została ochrzczona Duchem Świętym i ona śpiewała. To było jakieś operowe, to było nie do zniesienia. Ona nikomu nie dawała miejsca, ale ona po prostu, jej nie było. Myśmy mówili: czy ty, Ola, umiesz w ogóle mówić normalnie? A ona do nas: ja myślałam, że to się nie skończy. Wszelka racjonalność prysła. Wszelka racjonalność została złamana. I widzisz, Bóg nie ma nic przeciwko rozumowi. On stworzył go jako takie dopełnienie, tak? Uczynił to wszystko jako dopełnienie. Mamy go tu, a nie tu. Ani tu. Jest dopełnieniem naszej postaci. On po prostu powoduje, że możemy naprawdę chodzić w Bożej mądrości. Ale jeżeli my polegamy na naszym rozumie i chcemy w nim zmieścić Boga, to my jesteśmy dokładnie w tym 19 wersecie. Ujmujemy z księgi proroctwa. Ujmujemy z księgi proroctwa i nie wchodzimy w nowe, które Bóg ma dla nas. Podążamy za umysłem, a umysł nie jest przeznaczony i dany nam po to, abyśmy za nim podążali. Bóg przeciwstawia się nieodnowionemu umysłowi. Bóg przeciwstawia się podzieleniu, które jest w naszym życiu. Jest napisane w Rzymian w 8:7: zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może się poddać. 1 Koryntian 1:25: bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża silniejsza niż ludzie. Zobaczcie, ile mamy tych fragmentów, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I teraz zobaczcie, 1 Koryntian 2,9. Głosimy to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Bóg bada wszystko, nawet Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Głosimy to nie w uczonych słowach mądrości, ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie można ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Któż może go pouczać? Słuchajcie, cały ten fragment mówi nam o tym, że człowiek, który idzie ze swoim umysłem, który posługuje się mądrością, jest człowiekiem, który chodzi według zmysłów. Czyli nie chodzi według Ducha Bożego, ale według zmysłu. Według zmysłu, według mądrości, która jest w nim. Według tego, co jest w nim włożone. I słuchajcie, ja kiedy myślę sobie o różnych relacjach, bo my kobiety to myślimy o relacjach przeważnie. I kiedy mam korzystać z mojego mózgu i myśleć sobie o tych relacjach, to mam ochotę powiedzieć, no tak, ten to ma takie schorzenie, ten to ma takie, ten to się tak zachowuje, ten to ma tak, tego to można leczyć, tego co można leczyć. Nie, a później, kiedy sobie siadam przez tatą, to tata mi mówi, wiesz co, ale ta osoba to tak genialnie jest zbudowana, że ona po prostu nie zwątpi w żaden cud, który ja zrobię. Ja mówię, ona, tato, no nie żartuj. Później tak na nią patrzę i mówię, faktycznie ona się tak wszystkim ekscytuje, tak wszystkim po prostu, tak wszystko przeżywa, że ona po prostu mogłaby cały czas być zamrożona w Bożej chwale. I sobie myślę, tato, wiesz, ja ją inaczej zweryfikowałam. I wtedy widzę, do jakiego miejsca doprowadza mnie mój umysł. Mój umysł, wszystko co mam, doprowadza mnie do tego, żebym zrozumiała człowieka z punktu widzenia człowieczeństwa. A Bóg prowadzi mnie, żebym zobaczyła człowieka z punktu widzenia Boga. Żebym zajrzała do jego wnętrza i zauważyła nie to, co jest jego wadą, nie to, co jest trudnością w jego życiu, ale to, co włożył wam tata. To, co włożył do tego serca człowieka tata. To, jak on go ukształtował i po co go ukształtował. I wiesz, ja sobie tak ostatnio myślałam o tym, że jeżeli Królestwo Boże mówi, że Bóg nam mówi, że jej Królestwo Boże, mam patrzeć na nie jak dzieci, do tego będę wracać, to po prostu wiele dziecinności w nas, takiego niedorozwoju w nas, którego my się wstydzimy, Boże, po co ja to mówię, którego my się wstydzimy, który nam w ogóle nie pasuje, tak naprawdę jest takim darem od Pana Boga, który do czegoś jest nam dany. I nie do tego, żeby nas ciągle zawstydzać, ale do tego, żebyśmy z tym mogli przyjść blisko do Boga. Naprawdę my musimy zrozumieć, że nie zawsze to, co nas, to, czego się my wstydzimy, to, co Marek powiedział ostatnim razem, co mnie tak... Wiesz, to nie jest tak, że ja mówię, że ludzie są kolorowi, bo są nienormalni. To nie o to chodzi. Oni są tak kolorowi, że ich nie można diagnozować. Jaka norma, przepraszam Cię, jest normalnością człowieka? Dlaczego ta norma to jest właśnie taka? A dlaczego ta norma ma być taka? Dlaczego ona nie może być inna? Jeżeli Bóg stworzył ludzi żółtych, kolorowych, z oczami do dołu, z oczami do góry, bez włosów, z włosami do góry, z włosami na dół, po prostu z rzęsami do góry, z jedną rzęsą taką, z drugą rzęsą taką. Zobaczcie, czy tam jest coś podobnego? Jaka jest diagnoza dla normalności człowieka, kochani? Jaka jest diagnoza dla duchowości człowieka? Jaka jest diagnoza dla mądrości Bożej człowieka? Zobaczcie, ile norm nam ustawiają, ile mądrości nam wsadzają, ile my już mamy tych Salomonów, Sarumanów, po prostu wszystkich innych, którzy nam sprzedają tonę mądrości, po prostu te przypowieści, wiesz, przypowieści Salomona są jedne, a my tych przypowieści to już mamy, wiesz, drodzy bracia, niech świat będzie dla was otwarty i to jest dzień dla was dzisiaj. Czy jak to tam jest napisane na Facebooku, tak? Albo mądrość jest uwarunkowana naszym zrozumieniem Pana Boga. Halo, gdzie, co, jak? Rozumiecie? Mamy tyle rzeczy, które są jakimiś mądrościami, które na pewno wynikają z mądrości człowieka. Ale czy nie przychodzi taki moment w naszym życiu, że my tej mądrości musimy zaprzeczyć? Że musimy jej zaprzeczyć i zrezygnować z naszego wywożonego stosunku do Pana Boga. Jaki dowód wam dać na to, że potrzebujemy to zrobić? Dalej w 1 Koryntian 3,3 jest napisane, jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro już jest u was i zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i na sposób ludzki nie postępujecie? Umysł, jeżeli zacznie górować w naszym życiu, powoduje, że my postępujemy na sposób ludzki, że my zawsze w końcu racjonalizujemy, że my zawsze po prostu wybieramy te racjonalne rozwiązania. Wiesz, niewierzący umysł nie jest w stanie reprezentować Jezusa w Jego mocy i chwale. A nasz umysł jest niewierzący. Nasz umysł jest w części przemieniony, ale ta część jest poddana, jest zjednoczona z duchem. Natomiast ta, która bardzo szybko oponuje w różnych rzeczach w naszym życiu, jest niepoddana Bogu. Jest, nie może reprezentować Boga w Jego mocy i chwale. Wiecie, ludzie podnoszą wielkie wysiłki, by chronić się przed byciem oszukiwanym. To, co już mówiłam wcześniej. Ale to jest naprawdę wynikiem ich niewiary. Wynikiem niewiary wynikającej z chodzenia za tą częścią umysłu, która jest nieodkupiona. Chronienie się przed zwiedzeniem pokazuje tylko to, że my chodzimy według lęków, które są w nas, według strachów, które są w nas. Gdzie jest napisane, że my mamy bronić Pana Boga? Jeden fragment znajdźcie. Brońcie Pana Boga na Facebooku, brońcie Pana Boga we wszystkich mediach. Mówcie o tym, że On jest zwycięski. Przeklinajcie tych, którzy Go nie bronią i brońcie tych, którzy nie są bronieni. Niech Pan Bóg będzie obroniony przez was wszystkich. Gdzie Pan Bóg pokazuje, że ma być broniony przez nas? W którym miejscu On to mówi? Obrońcie mnie, bo ja jestem biedny i wiszę na krzyżu. W którym miejscu On to mówi? Pokażcie mi to. Bo ja takich miejsc nie widzę. Widzę za to takie miejsca, w których On mówi do nas, żebyśmy weszli w rzeczy, które On ma dla nas, żebyśmy nie chodzili według naszych lęków, żebyśmy chodzili według tego, co On chce nam pokazać. I wiesz, ja myślę, że to, co my widzieliśmy, to czego doświadczyliśmy, to jest mało. Teraz dopiero nasz mózg zacznie stawać okoniem. Jak będą przychodzić następne rzeczy. Znacie takie powiedzenie polskie, tak? Że stanął ktoś okoniem. Tak? Wiecie, jak okoń potrafi się bronić przed wędką. Staje okoniem. I wiecie, jak ja czytam sobie fragment z Ewangelii Jana 1,45, kiedy Jezus rozmawiał z Natanelem, to ja sobie myślę, Panie Boże, to przychodzi. To przychodzi. To przychodzi. Widzisz, będę czytać ten fragment teraz. Jana 1,45. Filip spotkał Natanela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Czyli zobaczcie, od razu mu powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz. Powołał się na słowo, na wiedzę, na mądrość, tak? I na księgi Mojżesza w prawie i prorocy, Jezusa, syna Jezusa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanel. Zobaczcie, jaka reakcja. Czy to może być coś dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip. Chodź, zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanel podchodzi do niego i powiedział o nim. Zobaczcie, on jeszcze nie podszedł, ale już miał te wątpliwości. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? I teraz, oto prawdziwy Izraelita, Jezus mówi o Natanelu, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanel, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanel, Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Zobaczcie. Jezus powiedział mu kilka słów proroczych. Jakiś totalnie, widziałem cię pod drzewem, jesteś prawdziwym Izraelitą, nie ma w tobie zaćmienia. Nie powiedział mu, jesteś wątpiący, wsadź swój palec w moją ranę, czy jeszcze nie miał rany, to inna kwestia, ale w każdym razie nie powiedział mu tak, tylko powiedział, ty jesteś Izraelitą, jesteś prawdziwym Izraelitą, widziałem cię, jak byłeś pod tym drzewem. I to, takie słowa, które tak naprawdę nie były niczym szczególnym, nie powiedział mu, jak się nazywa, nie powiedział mu, gdzie mieszka, tak, nie użył tych wszystkich rzeczy, powiedział dwa słowa, widziałem cię, jak tam siedziałeś, widziałem, co robiłeś i nagle to zmieniło kompletnie myślenie Natanela. Kompletnie wyłączyło go z takiego ułożonego sposobu pojmowania chrześcijaństwa, że nie chrześcijaństwa, tylko żydostwa w tym momencie. I on mówi, ty jesteś Synem Bożym. I od razu powiedział do mnie nauczycielu, do niego, rabbi, nauczycielu. I zobaczcie, co powiedział mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, że widziałem cię pod figowcem? Jakie to irracjonalne. Jakie to irracjonalne. Monika, widziałam cię wczoraj pod gruszą. Rabbi, nauczycielu. Zobaczcie, a Jezus mówi do niego, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Zobaczcie, co Jezus mówi. To, czym się teraz bawicie, to, co teraz widzicie, to jest jeszcze mało. To, co teraz oglądacie, to jest jeszcze mało. To, co zobaczycie, to zobaczycie niebo otwarte. To, co zobaczycie, to aniołów zstępujących na Syna Człowieczego. To jest wszystko mało, to, co widzicie. To, co włamie na dzisiaj wasz umysł, to, co na dzisiaj zatrzymuje wasze pójście za Bogiem, to jest jeszcze mało. Wasz umysł będzie jeszcze bardziej dręczony i męczony przez Boga, który swojego ducha bez miary udziela wszystkim, którzy go szukają. Co nas zmienia? Zmienia powoduje, że wchodzimy w to nowe. Co nas może zmienić? Przede wszystkim bliskość Jezusa i obcowanie z Nim. I miłość Jego do nas i nasza do Niego. Jeśli jesteśmy blisko z Nim, jeżeli obcujemy z Nim, przebywamy z Nim, nie słuchamy Go tylko skazań, nie słuchamy Go tylko po prostu z jakichś kaset, nie jesteśmy tylko zapracowani dla Niego, ale jeżeli Jego miłość jest w nas i jesteśmy, czujemy się przez Niego kochani, to powoduje, że my słuchamy w inny sposób. Zobaczcie, tu mamy uczniów Jezusa, którzy pokazują Jezusowi, co ich blokuje. W czasie rozmowy z Nim, zobaczcie, Mateusza 17:12, tam jest napisane od 17 rozdział od pierwszego wersetu. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę. Zobaczcie, znowu będzie objawienie. Na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Oto ukazał im się Mojżesz i Eliasz, rozmawiając z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlny osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. Zobaczcie, znowu ten głos odzywający się, mówiący, kto jest kim? To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich i dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, że Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Zobaczcie, uczniom coś nie grało w tym wszystkim. I zaraz się go o to zapytali. Wtedy zapytali go uczniowie. Czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? A on odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł. A oni poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. I wtedy jest powiedziane, że wtedy otworzyły im się oczy i wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Zobaczcie, jaka zmiana. Ta zmiana wynikała z bliskości. Zobaczcie, kiedy oni byli zatrwożeni, Jezus do nich przyszedł, Jezus ich dotknął. Osobiście spotkał się z nimi, dotknął ich, położył swoją rękę na nich i powiedział: nie mówcie o tym nikomu. To jeszcze nie czas na wyjście. I oni wtedy od razu, kiedy on ich dotknął, powiedzieli: mamy wątpliwości. Bo przed Tobą miał przyjść Eliasz. Brakuje nam czegoś. Nasz umysł nas stopuje. Powoduje, że nie możemy dalej przyjść. Czyli tak jakby odkryli przed Nim coś, co ich stopowało, co było takim zatrzymaniem, jakby umysł zaczął pracować: nie, to nie może być Jezus, nie, to nie może być od Niego, absolutnie nie, to nie jest zgodne ze Słowem, to nie jest zgodne z Biblią, to nie pasuje, nie ma nigdzie żadnych fragmentów na ten temat, nie ma nigdzie rzeczy potwierdzających to. A Jezus powiedział: to jest prawda, Eliasz miał przyjść, Eliasz przyjdzie, a tak naprawdę Eliasz przyszedł. I nie powiedział im wcale, to był Jan Chrzciciel, powiedział: to jest prawda, Eliasz miał przyjść, Eliasz przyszedł. Oni powiedzieli: to jest Jan Chrzciciel. I już wszystko było we właściwym miejscu. I już wszystko było ułożone. Przez co? Przez objawienie, które przyszło do nich, przez bliskość i obcowanie z Jezusem. Więc to, że nasz umysł jest cielesny, nie przeszkadza, kiedy jesteśmy bardzo blisko z Nim. Kiedy my jesteśmy w relacji z Nim. Natomiast jeżeli tą relację tracimy, to jesteśmy jak ci, którzy mówią: oj, to chyba anioł. Ale po co przyszedł? Oj, to mogła być burza. Tak naprawdę to jest nieracjonalne. To może być pot, to może być wszystko inne, to może być tak naprawdę makijaż, to może być wszystko. Oczywiście, że to może być wszystko. Wszystko może być wszystkim. Jeszcze nigdy, będąc tak blisko Boga i czując, że zanurzam się w Jego szaty, tak jakbym dotykała po prostu tych szat i czułam je na całej sobie, nie miałam tak wiele wątpliwości, że po prostu bzdurzę sobie. Będąc w takiej obecności Pana Boga, nie myślałam, że jednocześnie w tym samym czasie mój umysł może mi rzucać kłodę za kłodą, po której mam ochotę uciec. I tylko dlatego nie uciekam, że moje serce mówi stój. Stój pomimo tego wszystkiego, co dzieje się w Twojej głowie. I teraz dalej. Miłość wszystkiemu wierzy. Czytamy o tym w Koryntian. I kiedy miłość wszystkiemu wierzy, to również czytamy w Galacjan 5:6, że wiara jest czynna w miłości. Tak? Jeżeli my jesteśmy pełni strachu, jesteśmy pełni nadmiernej ostrożności, jeżeli my racjonalizujemy, jesteśmy bardzo ułożeni, to potrzebujemy zanurzyć się w miłości. Bo wtedy, kiedy jesteśmy dotknięci przez Bożą miłość, to wtedy nasza wiara zaczyna być czynna. Nasza wiara prowadzi nas do tego, żebyśmy nie uciekali, żebyśmy zostali, żebyśmy poszli głębiej, żebyśmy szukali. Staje się czynna i wypycha wszelką niewiarę, która mrozi nasze serce i jest powiązana z nieprzemienionym umysłem, żebyśmy nie poszli dalej. I następną rzeczą, która jest nam potrzebna, abyśmy naprawdę wchodzili w to nowe, to jest bycie jak dzieci, przyjmowanie jak dzieci. Już to jest jedyna rzecz, która powinna zostać w naszym życiu. Łukasza 18:17 jest napisane: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Jak przyjmują dzieci Królestwo Boże? Nielogicznie. Z entuzjazmem. Jak dziecko opowiada o czymś, to ono ci opowiada, co widziało w filmie, co widziało w swojej głowie, co widziało w swoim sercu i co naprawdę się stało. A jak dziecko widzi świat duchowy, to jest jeszcze gorzej, bo jemu się to myli. Tu widzi anioła, a tam widzi kolegę. A tam widzi jeszcze co innego. Jak mój syn kiedyś opowiadał mi, jak widział anioły w kościele, gdzie byliśmy, miał wtedy 4 lata, to najpierw mi opowiadał o aniele, a później mi opowiadał o koledze, który stał obok i miał wielki karabin i on też chciałby mieć taki sam. I później mi opowiadał o następnym aniole, a później po prostu nagle przyszedł i uderzył swoją siostrę, bo mówił do mnie, że ja sobie myślałam, Boże, to takie nieświęte jest. Dlaczego on widzi rzeczy Boże, a jednocześnie później taki zły jest? I teraz nie chcę mówić o moim synu, że jest jak osioł, ale po naszym ostatnim doświadczeniu, po prostu na wiatrołapie, to ja sobie myślę, że Pan Bóg to chce wjechać do naszego kraju, do naszego kościoła na osłach. Wiecie? Żeby dać nam takich ludzi, którzy mają dar, wiozą na sobie dar, ale jednocześnie zachowują się jak osły. Wiesz? Albo mają nieprzemienione charaktery. Bo to o tym mówię. Nie przemieniają charaktery, robią głupie rzeczy, źle się zachowują, a dar nad nimi jest. I my jest, jak nasz, wiecie co nasz mózg wtedy? Nasz mózg jest wtedy dręczony. Nasz mózg jest wtedy zniewalany. On jest wtedy opętywany. Tylko na szczęście przez Ducha Świętego. Bo to, co powinno racjonalnie się zdarzyć, nie zdarza się. Ja myślę, że nawet Todd Bentley jest takim mam powiedzieć, osłem Pana Boga. Rozumiecie? I my się gorszymy, my go odrzucamy. I nie zauważamy w ogóle tego, że Pan Bóg używa tego człowieka po to, żeby zrobić porządek z naszym umysłem. Żeby zobaczyć, że to nasz umysł nam kieruje. Że my musimy ukorzyć się i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę wziąć od Ciebie wszystko. Nawet jeżeli ten, który to przynosi, nie wygląda jak Twój posłaniec. Nawet jak ten, który to przynosi, jest zaprzeczeniem tego, jak powinien wyglądać chrześcijanin. Znowu pytanie o moją kolorowość. Jak powinien wyglądać chrześcijanin? Dlaczego on ma mieć taką normę, jak ty to widzisz? Dlaczego on ma tak wyglądać? Ja jestem absolutnie za tym, żeby chrześcijanie nie grzeszyli, żeby chrześcijanie nie kleli, żeby chrześcijanie nie kłócili się, żeby chrześcijanie nie byli poirytowani, ale teraz po prostu niech stanie ten, który nigdy tego nie zrobił. Pierwsza w niego rzucę kamieniem. Pan Bóg używa osłów, albo używa dzieci, które robią bardzo dużo złych rzeczy, a my rodzice mówimy, no ten się jeszcze nie nawrócił, bo nie widać w nich owoców ducha. No super, nie nawrócił się, mówi innymi językami, modli się o chorych, są uzdrowieni. Ostatnio pomodlił się o kobietę, odzyskała wzrok, ale po prostu później pobił się ze swoją siostrą. No w sumie po prostu nie jest jeszcze wierzący. a już praktykujący. Rozumiecie? Dla mnie takie coś powoduje zawstydzenie do mojego serca. Wiecie? Zawstydzenie do mojego serca, bo ja jestem jak najbardziej za uczniostwem. Ja jestem jak najbardziej za wzrostem i rozwojem. Ale jeżeli mój własny rozwój i wzrost powoduje, że ja już jestem tak obeznana z całą chrześcijańską rzeczywistością, że już wiem, kto kiedy grzeszy, kto kiedy co robi, a nie wiem, że Duch Święty się porusza, nie wiem to, co Jezus mówi, rozpoznajecie, że burza przychodzi. Kto z was umie w Polsce rozpoznawać, że burza przychodzi? Umiecie? Albo, że deszcz będzie padał. Umiecie? Ja to umiem, ja jestem ze wsi. Ja umiem te rzeczy. Ale jak... Nie odkryłeś siana w moich butach? Ale wiecie, ale jak ja pojechałam do Chorwacji, to przyszła taka jedna mała chmurka. I powiem wam, to była dla mnie niezła nauka. I ta mała chmurka, ja tak sobie siedzę na leżakach, wiesz, z dziećmi i myślę tak, nigdzie nie idziemy, to jest tylko jedna mała biała chmurka, z niej nic nie będzie. Siedzimy, czytam książkę. Jak lunęło, byliśmy tak mokrzy, nic nie zostało z nas. I ja sobie myślę, Panie Boże, to była jedna mała biała chmurka, z której w Polsce nigdy nie padałby deszcz. I wiecie, co sobie pomyślałam? Co mój rozum mi podpowiada? Co mówi do mnie Jezus, kiedy mówi, umiecie rozpoznawać rzeczy, a nie umiecie rozpoznawać czasu mojego nawiedzenia. Słuchajcie, my jesteśmy ciągle jako ludzie, teraz będę leciała bardzo proroczo i po łbach, przepraszam, po główkach, także po prostu...
Po uszach.
Wiecie, my po prostu jesteśmy bardzo racjonalizującymi ludźmi. My siebie tak oceniamy. My po prostu takie dajemy gwarancje, jak powinien się zachowywać prawdziwy pastor, prawdziwy lider, prawdziwy przyjaciel, prawdziwy wierzący, jak się nie powinien zachowywać. Kto jest duchowy, kto jest cielesny, kto nie jest. My po prostu wszystko mamy w małym paluszku. Ale kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, nas nie ma. Ono nas mija. To po co nam ten mały paluszek? Po co on nam jest? Po co nasze ocenianie siebie nawzajem? Po co nasze tłumaczenie, dlaczego nie mamy swojego miejsca, dlaczego nie możemy się zadomówić, bo nie ma doskonałego człowieka? Alleluja, złapałeś swoje objawienie, łap je i bierz do domu, nie ma. Bo Pan Bóg używa dzieci, Pan Bóg używa tych niedoskonałych, aby nieśli Boże Królestwo i tak zawsze będzie. I tak zawsze będzie. Zawsze znajdziemy w nas coś, co nie jest doskonałego. Dobrze, czyli bycie jak dziećmi. Szukanie Bożych tajemnic, ale też pozwalanie sobie na życie w tych tajemnicach. Wiesz, ja miałam to, co wam mówiłam wcześniej, ja miałam dużo takich rozmów z ludźmi, którzy mówią, że oni muszą zrozumieć, oni sobie muszą wszystko poukładać, jeżeli chodzi o Boga. Ja sobie pomyślałam, to jest bardzo ciekawe, bo mnie się to jeszcze nie udało. Po tylu lat służenia Panu Bogu i wierzenia w Niego mi się jeszcze nigdy nie udało. Pan Bóg mnie ciągle tak zaskakuje i to jest, powiem wam, denerwujące. To jest takie denerwujące, że już człowiek wydaje mu się, że on wszystko wie. I nagle po prostu jesteś wyprowadzony z tego błędu i to w taki sposób, że wiesz, że nie wiesz nic. I wiesz, i dla mnie to jest właśnie fajne, że my, te tajemnice Boże, to bardzo mi się podobało, jak właśnie pisze o tym Billy Johnson, te tajemnice Boże nas krzyżują. Bo coś jest i my tego nie łapiemy. I my nie możemy tego pojąć. I my nie możemy tego objąć. Wiecie dlaczego? Bo próbujemy to objąć naszym umysłem. I próbujemy przymusić Boga, żeby On nam wytłumaczył. A On chce, żebyśmy żyli w tym niezrozumieniu Jego. Żebyśmy żyli w tej tajemniczości. Żebyśmy do końca nie wiedzieli, a po co ten pył. I żeby nam to złamało ten mózg. Rozumiecie? I tak samo z innymi rzeczami. Ja naprawdę to, co wam powiedziałam, nie będę tego powtarzać w całości, powiem tylko jedną rzecz. Jak Bóg mi mówi, że mam wyznać, że On jest dobry, a przed chwilą zdarzyło mi się tyle różnych strasznych rzeczy i naprawdę strasznych rzeczy związanych ze śmiercią, no to po prostu to jest dla mnie irracjonalne. Sorry. Bo on był, gdzie On był w tym wszystkim? Słyszeliście to? Jak mówili, co mówili Żydzi po Holokauście? Gdzie Pan Bóg był? A co mówią wasi rodzice, kiedy mówią, mamo, módl się, uwierz w Jezusa? A gdzie Pan Bóg był, jak tego maltretował mąż, jak dzieci zostały pobite, jak tego zamordowano? Co Pan Bóg robił? Zobaczcie, oni myślą mądrze. Logicznie. A Pan Bóg mówi, nie chcę ci tego wyjaśnić. Chcę, żeby to zostało tak, jak jest. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Więc szukanie Bożych tajemnic, ale pozwalanie sobie również na to, żeby te tajemnice dalej były tajemnicami. Wiecie, jak Pan Bóg mówił do mnie o tajemnicy, To jest taka czarna kotara i ona w takich różnych miejscach można za tą kotarę wsadzić głowę. Akurat tutaj, o tu można. Ja bardzo często jestem w takim miejscu przed Panem Bogiem, że tam wiem, że tam się coś dzieje. Wiem, że tam coś się dzieje i tak stoję przed tą kotarą i tak wkładam głowę w tą kotarę i widzę ciemność. Ale wiem, że za tamtą kotarą jest po prostu taka obecność Boża, że tam się takie rzeczy dzieją, a ja trzymam głowę w kotarze, wszystko czuję, wiem, że to jest, ale nic nie widzę. Wiecie, jakie to jest straszne? Dla osoby, która ciągle widzi, to takie coś to jest masakra. Wiesz, i Pan Bóg mi wtedy mówi, tam jest taka tajemnica ukryta. Tajemnica, której nie widzisz, ale wiesz, że ona tam jest. I wiesz co? Być może kiedyś ci o niej powiem. Ja mówię, to byłoby fajne, gdyby nie to być może. Bo to może oznaczać, że to będzie trwało latami. Ale powiem, że znając mojego tatę i chodząc za Duchem Świętym, to naprawdę wiem, że to może trwać latami. Że przychodzi taki moment, że ja już jestem wparta w tą kurtynę i już po prostu rękę tam mam i komuś tą rękę podaję i czuję i dalej nie widzę. Ale wiem, że to jest taka moja akceptacja tego, że Bóg chce w ten sposób ze mną postępować. I nie chce mi wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. I teraz mówię do każdej irracjonalnej sytuacji w twoim życiu. Każdego ciężaru, który niesiesz, każdego tej niedogodności, które masz w sobie, potraktuj to jako kurtynę. Stoisz przed tą kurtyną i ona jest jak ściana, której nie możesz przejść. Za nią jest rozwiązanie. Ale możesz w tej irracjonalności, w tej trudności twojego bycia, tam gdzie jesteś, zaufać Panu Bogu i wierzyć, że On cię stamtąd zabierze. Być może zakręcisz się w kółko i polecisz w górę. Być może przebijesz tą kurtynę, a być może odejdziesz od niej, a być może będziesz przed nią stał, będziesz jej dotykał, ale cały czas będziesz czuł, że jesteś wolny. To jest akceptowanie Bożej tajemnicy w moim życiu. I w końcu życie w odniesieniu do duchowej rzeczywistości. Widzisz, ludzie, którzy widzą duchowe rzeczy lub je odczuwają, na pewno mogą mieć przewagę nad tymi, którzy nie widzą i nie słyszą. Dlatego, że kiedy oni mają tą rzeczywistość jak na widelcu obok siebie, to oni nie mogą żyć myśląc, że jej nie ma. My tak myślimy, ale powiem ci, można całe lata żyć, nie wchodząc w Bożą rzeczywistość. Ilu z was widziało jakieś rzeczy, miało koszmarne sny i powiedziało, Panie Boże, nigdy więcej i przestało mieć te sny? Albo przestało mieć te widzenia? Ilu z was? Bo do mnie już przychodziło na wiatrołapy kilkanaście osób, mówiąc i o tym. Ja w swoim życiu, kilka lat po nawróceniu, powiedziałam Panu Bogu tak, Panie Boże, wygonię każdego demona, pomodlę się o każdego człowieka, ale nie każ mi tych osobistości oglądać. Ja nie chcę tego widzieć. Ja nie jestem w stanie wzrokiem tego ogarnąć. Wiesz, po ilu latach Pan Bóg się utopomniał? Po 15. Powiedział mi, pamiętasz ten pakt? Ja mówię, jaki pakt? Kiedy powiedziałaś mi, że nie chcesz tego widzieć, i wiesz, to spowodowało, że ja przez lata czułam różne rzeczy, ale nie widziałam ich, bo ja powiedziałam, Panie Boże, to jest dla mnie zbyt trudne, zbyt ciężkie, ja się wtedy boję, ja się cała częsę, to po prostu to powoduje, że ja jestem rozwalona, ja po prostu nie chcę tego oglądać. Ale jak można nie oglądać przy darze rozeznania tego, co przychodzi? To jest jeszcze gorzej, jak czujesz. To mój słuch się tak uwrażliwił, że ja po prostu z każdego filmu wychodzę, jak muzyka się wzbudza. Bo ja wiem, co tam się dzieje. Rozumiecie? Ale prawda jest taka, że my żyjąc w odniesieniu do duchowej rzeczywistości możemy tą rzeczywistość zablokować, jeśli widzimy, słyszymy i odczuwamy. Jeżeli ona spowodowała w naszym życiu cierpienie, to my ją odetniemy, bo tak jest bezpieczniej. Ja potrafiłam przez kilka lat żyć bez tego widzenia i słyszania, bo tak było bezpieczniej. Bo i tak nie mogłam nic zrobić, to lepiej nie widzieć i nie słyszeć. Bo jakbym mogła robić, to bym chciała widzieć i słyszeć, ale jak nie mogę, jak siedzę, to po co ja mam to wszystko oglądać? A no masz oglądać! Pan Bóg chce ci pokazywać. Chce ci poobjawiać, jaki to anioł, jak się nazywa, po co przychodzi. Chce z tobą porozmawiać, chce cię nauczyć, po co ten posłaniec, po co tamten przychodzi, po co tamten stoi. Chce, żebyś się z nim przywitał, chce, żebyś zobaczył, jak przychodzi, po co przychodzi. Chce, żebyś zadał mu proste pytanie, po co przyszedłeś, a nie powiedział, aha, okej, to znowu ty. Pan Bóg chce i dlatego oni są posłani. Ale jeżeli nie zapytasz, oni nie będą odpowiadać, ale będziesz czuł ich obecność. Wiem, do kogo to mówię. Okej. Czyli życie w odniesieniu do duchowej rzeczywistości. Świadomość istnienia rzeczy niewidzialnych jest tak naprawdę istotną częścią życia każdego z nas. Dlatego, że my jesteśmy z tym połączeni. Widzisz, Kolosan 3:2-3 mówi nam o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nasze życie, nasze obfite życie jest całe ukryte w Bożej tajemnicy. Jest w niewidzialnej rzeczywistości. Te wszystkie znaki, rzeczy, które do nas przychodzą, one przychodzą z niewidzialnej rzeczywistości. Wiesz, ja czytałam w takiej książce, to już chyba nie wiem, czy Marek wam nie opowiedział, ja opowiedziałam jemu, on powiedział wam, także już wszystko wiecie. W każdym bądź razie opowiadałam wam o domu, tak, chyba ostatnio to mówiłam, o domu ludzi, którzy byli bezdomnymi i tak dalej, którzy sprzedają patenty na zabawki. Mówiłam wam o tym. Oni się modlą się po kilka godzin i później wymyślają patenty na zabawki. Nie? Był facet, jest taki człowiek, który jest liderem uwielbienia i on w pewnym momencie, o tym też pisze Bill Johnson w książce, tak, i on mówi, że on jechał na kolejną usługę i zobaczył, Panie Boże, z tego się nie da żyć. Ja po prostu nie jestem w stanie wyżyć z tego jeżdżenia i usługiwania ludziom, a z drugiej strony nie chcę tego zostawić. Ale ja mam żonę i dzieci, ja nie mogę tak. Ja jestem facetem, ja muszę zadbać o rodzinę. I zaczął się modlić. Ale on od dziecka zajmował się łukami, uwielbiał łuki. I słuchajcie, w nocy przyszedł do niego anioł i narysował mu z taką kartką. I budzi się rano i widzi nad sobą kartkę. I na tej kartce jest narysowany taki łuk, który ma takie specjalne zgięcia i w taki specjalny sposób jest skrzywiony, tak? Który on próbował wymyślić taki łuk od lat. I ma rozwiązanie na kartce przez jego nosem. Założył bardzo dużą firmę, to jest firma, która handluje łukami w Stanach. Jest jedną z bardziej prosperujących firm, która opiera większość tych rzeczy na takich tego typu patentach. A on co robi? Jeździ i usługuje dalej. Uwielbieniem. Wiesz, i powiem ci, że tam są nasze odpowiedzi, tam są nasze tajemnice. My jesteśmy podczepieni do Bożych rzeczy i takie coś. Ja to pamiętam, jedna kobieta do mnie mówi, ja nie wiem, co to jest pył. Ja mówię, wiesz, ja już sobie ze śniegiem poradziłam, bo wiem, że jak śnieg pada, takie wielkie płaty, to tam aniołowie trzepią pierzyny na górze. Wiesz, więc mówię, że jakoś sobie też ten pył ułożę. Może po prostu ścierają kurze, albo po prostu czyszczą ulice tymi specjalnymi urządzeniami, a ulice są ze złota, więc po prostu zawsze im coś się tam sypie, nie? I wiesz, i później albo czyszczą, pracują przy tym, później idą i po prostu tańczą tutaj i to wszystko się z nich sypie, nie? Ja jak coś się sypie u mnie w domu ze złota, to już wiem, że nie jestem sama, tak? Rozumiecie? Tylko, że jest jeszcze ktoś obok mnie. Także ja pomyślałam sobie, że z tym to my możemy sobie zawsze poradzić i zawsze możemy po prostu jakoś sobie to zracjonalizować, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi, abyśmy żyli przyczepieni w odniesieniu do Bożej rzeczywistości, która jest dla nas niewidzialna, żebyśmy jej wąchali, żebyśmy ją czuli, żebyśmy ją próbowali dotknąć, żebyśmy ją próbowali złapać, żebyśmy nie tylko mówili, nie jestem z tego świata, nie jestem Polakiem, jestem... Czym? Jak to się mówi? Jestem niebianinem. A co to znaczy? Nic. To, że czuję się niezrozumiany, to, że czuję, że jestem w sekcie, to, że jestem oddepchnięty, to znaczy. Nie, to nie znaczy. Jak ty się czujesz niebianinem, to niebo jest wokół ciebie. To ty modlisz się i wiesz, to ty modlisz się i czujesz. To ty, kiedy jesteś sfrustrowany, zirytowany, to ty wiesz, że możesz przyjść do taty i powiedzieć, tato, kurde, jestem taki zirytowany, że to się w głowie nie mieści. A tata ci powie, może bez kurde. Ty powiesz, dobra. Rozumiesz? Ale skomunikujesz się z nim i zaczniesz łapać niebo do swojego życia. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć obok nieba, żeby mówić o czymś, czego nie doświadczyliśmy, czego nie dotknęliśmy. My nie musimy mówić, spotkałem się z tatą na spotkaniu, na uwielbieniu było super. My możemy mówić o tym, jak do nas przychodzą aniołami, jak do nas przychodzi Bóg, jak On do nas przemawia, dlaczego my tego nie widzimy, kiedy to jest dla nas. Dlaczego młodzi ludzie na wiatrołapie odczuwali jakieś rzeczy, a my tego nie odczuwaliśmy? Dlaczego oni przyszli i powiedzieli, że w tym było namaszczenie, a ja sobie myślałam, że to jest jakiś dance, którego ja nie rozumiem? Wiesz, trzy matki przyszły do mnie i mówią, tam jest obecność Boża. Ja mówię, tam na pewno nie ma obecności Bożej. A później pokutowałam przed Panem Bogiem, mówię, znowu to słowo musiałam użyć, i powiedziałam, była, tylko ja nie czułam. Wtedy zobaczyłam, jak bardzo podążam za umysłem, jak bardzo podążam za schematami, które są gdzieś w moim życiu. Czyli potrzebujemy żyć w odniesieniu do duchowej rzeczywistości, z takim wyczekiwaniem tego, co mówi niebo na ten temat, co teraz niesie niebo, co teraz będzie, jak to będzie wyglądać, ale nie, co teraz będzie z nami, jak to teraz się ułoży. Moja żona wyjeżdża do Izraela.
Właśnie.
Okay? Ale z wyczekiwaniem tego, co niesie niebo. Tak? Potrzebujemy wypatrywać znaków. Cuda i znaki pokazują panowanie Jezusa, mają źródło w niebiańskim świecie. Musimy zacząć wchodzić w ten świat, zdobywać ten świat, włazić tam. Potrzebujemy zacząć to robić, dlatego że jesteśmy powołani do tego, aby Królestwo Boże było rozprzestrzeniane przez nas. Jesteśmy powołani do zmieniania historii. I wiem ja, że jak ja to mówię, to mnie samą gdzieś tam skręca i myślę sobie, kurczę, tyle czasu to robimy. I wiecie, musicie przyznać mi, i na pewno to zrobicie, że działanie w oparciu o naszą wiedzę i błyskotliwość doprowadziło nas już do kresu możliwości. Czy chcecie temu zaprzeczyć? Czy jeszcze ktoś wierzy w swoją wiedzę i błyskotliwość? Czy mamy te tysięczne kościoły? Czy mamy te wielkie brygady nawróconych ludzi atakujących ulice naszego miasta? Gdzie ta nasza wiedza i błyskotliwość nas doprowadziły? Gdzie ta nasza przemiana umysłu nas doprowadziła? Ano do takiego miejsca, w którym widzimy, że potrzebujemy znaków. Potrzebujemy ich wypatrywać. Jeśli poruszamy się po drogach, które znamy, to nikt nie patrzy na znaki. My mamy taką drogę przy szkole, u nas, do której ja jeżdżę do Sulejówka, tamtędy. No i jadę i nagle mój samochód. Łup! Ciach! Łup! Ciach! Ja mówię, co to było? Oglądam się do tyłu, a tam taki policjant śpiący. Wiecie, nie taka mała góreczka, ale taki po prostu, wiesz, na metr! Ja go nie widziałam! Wiesz, wracam do domu, mówię do Marka, Marek, ale mnie podrzuciło, myślałam, że się samochód rozwali. A mój mąż, jak to mój mąż? Przecież tam stoi znak. Ja myślałam, że kłamie. Naprawdę stał. Wiesz, jeżeli my jedziemy drogą, którą znamy, jeżeli jedziemy drogą, którą znamy, to my nie patrzymy na znaki. I coś się dzieje i my jesteśmy zaskoczeni, że nas podrzuca. Ale słuchajcie, jeżeli ruszamy w nieznane, ruszamy w drogę, której nigdy nie byliśmy, to trochę jest tak, że my musimy spojrzeć na znaki. Musimy spojrzeć, że gdzieś po prostu nie możemy przejechać. Jak wracaliśmy kiedyś od Magdy, chcieliśmy dojechać do autostrady, pojechaliśmy, stwierdziliśmy, a tutaj wygląda, że to jest droga do autostrady. Dojechaliśmy, autostradę widzieliśmy, ale okazało się, że nijak nie dało się do niej zjechać. Trzeba było wrócić, poszukać znaku i pojechać po znaku. I wiesz, my musimy nauczyć się jeździć po znakach, bo drogi się pozmieniały, one już nie są takie same. Te drogi wyglądają zupełnie inaczej niż to było kiedyś. Jeśli my nie zaczniemy jeździć po znakach, to będziemy bardzo mocno zgubieni. Tak? Ale znaki muszą pochodzić z nieba i potrzebujemy w końcu być głodni Pana Boga. Jeśli my nie jesteśmy głodni Pana Boga, to nie będziemy w stanie pójść za Nim. Słuchajcie, Pan Bóg tu się nie zmienia. Przychodzi do tych, którzy są głodni. Nie do tych, którzy są godni, ale do tych, którzy są głodni. My czasami tak żyjemy, oni nie są godni. Oni nie mogą mieć znaków, bo jeszcze się nie przeminieli, bo jeszcze nie mają owoców ducha, nie mają innych owoców i tak dalej. Oni nie są godni. Ale tu o żadną godność nie chodzi. Tu chodzi o głodność. Tu chodzi o to, czy ty jesteś głodny Pana Boga. Bo jak ty jesteś godny, a nie głodny, to nic z tego nie będzie. A jak jesteś głodny, a nie godny, to dużo z tego będzie.
Amen.
Okay? I w końcu ostatni punkt w tym, wejść w nową relację z Duchem Objawienia. Duch Objawienia jest gwarantem bycia w zmiennych sezonach Bożych. Bóg działa w zmiennych sezonach. Te sezony nie są takie same. One się nie powtarzają, one nie wyglądają tak samo, one nie pachną tak samo, one się nie zaczynają tak samo. Jeżeli będziesz ciągle się bał, że jakiś prorok ci odsłucha, oszuka, bo ci powie, że to koniec, a to będzie początek, albo że będzie przebudzenie, będzie, a po co się tak ekscytować, jak nic nie będzie, lepiej żyć w takim dystansie, bo wtedy nic się nie stanie, jak się podekscytuję za bardzo, później nic nie będzie, to będę zniesmaczony, tak jak już byłem 10 tysięcy razy zniesmaczony. To znaczy, kochany, że znaków nie czytałeś, a tylko myślałeś, że ktoś czyta i ty za nim szedłeś. Jeśli sam czytałbyś znaki, to nie byłbyś taki zniesmaczony, jak jesteś. Okay? Efezjan 1,17, Paweł pisze, daj mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Twemu. Daj im ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Twemu. A w Ozeasza 4,6 pisze, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja odrzucę Ciebie, abyś nie był kapłanem. I widzisz, tu mówimy o poznaniu przez doświadczenie. nie poznaniu przez to, że mój rozum jest napełniony, bo takie poznanie, ono zawsze będzie nadymać. Ono będzie, tak jak jest napisane w 1 Koryntian 8:1, poznanie nadyma. Tylko poznanie, które prowadzi nas do bliskości z Bogiem, które powoduje, że my wchodzimy w większą miarę tej rzeczywistości duchowej, które powoduje, że my Boga do siebie dopuszczamy, że my pytamy, co teraz dalej, co mamy zrobić, jak to ma się poruszać. To poznanie powoduje, że my chodzimy w duchu objawienia, że duch objawienia ma dostęp do naszego serca. I widzisz, w Mateusza 11:20 jest napisane, w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Pana nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Z poziomu swojej mądrości nie wejdziesz w objawienie, które Bóg ma dla Ciebie. Nie wejdziesz w nowe rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie. Ale z poziomu swojego prostactwa, czyli z to, co mówiłam, z tej takiej części Ciebie, której tak bardzo nie lubisz, która Ci tak bardzo dokucza i przestaje, tam po prostu nie masz nic. Tam nie ma żadnych zalet i wad. Tam są tylko jakieś rany, tam są tylko jakieś, wiesz, jestem do niczego się nie nadaję, ciągle robię coś złego. Z tego poziomu wystartujesz, bo tam nie ma Bożej mądrości, tam jest prostactwo. Nikt się tak nie zachowuje jak ty, to prawda. Nikt nie robi takich gaf jak ty, to prawda. Nikt tak nie wrzeszczy jak ty, nikt tak nie zawala jak ty. Więc jak oddasz to miejsce Panu Bogu, to będzie miejsce, na którym Bóg zacznie budować swoją świątynię, świątynię swojego objawienia, świątynię swojej wolności. Jana 16:13-15, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam z siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Potrzebujemy ducha objawienia do naszego życia. Ducha objawienia, który rozdzieli kłamstwo od ciemności, który wprowadzi nas w głębokości Boże, który zabierze z naszego życia to, co jest nieprzemienionym umysłem, to, co powoduje, że nasze serce jest rozdzielone, który przyjdzie jak dar i nauczy nas nowej drogi, chodzenia w nowy sposób, w nowym duchu, w duchu, który pojawia się w tym czasie, w duchu, który przychodzi do głodnych, który uczy nas bliskości, który uczy nas bycia blisko z Panem Jezusem. Możecie wstać. Duchu Święty, ja proszę Ciebie o Twoją obecność na tym miejscu. O Twoją obecność dla uwolnienia nas od naszej cielesności, od naszego zrównoważenia, od naszej mądrości, która nie jest poddana Tobie. Tato, Ty dałeś nam tyle mądrości. Tato, ja modlę się, abyśmy nie byli w niej tak jak Salomon, ale abyśmy poszli za sercem Dawida. Duchu Święty, który jesteś duchem objawienia, przyjdź do naszych serc i ukazuj nam te wszystkie rzeczy, które tu były wymienione, w których my nie widzimy Twojej rzeczywistości, w której nie jesteśmy w bliskości z Tobą, w której nie jesteśmy zakochani w Tobie, w której nie odczuwamy Twojej miłości. Ukaż nam te wszystkie blokady. My przychodzimy jak uczniowie do Jezusa, mówiąc, ale nie przyszedł Eliasz. Pokazujemy tych Eliaszy w naszym życiu, pokazujemy te wszystkie miejsca, które blokują nas, aby pójść za Tobą dalej, które powodują, że żyjemy życiem racjonalnym, którym gubimy objawienie proroctwa, które przychodzi obecnie do naszego Kościoła i które przychodzi do naszej Polski, które przychodzi do nas. Tato, my modlimy się o Twojego Ducha Świętego, Ducha Objawienia, który przychodzi z mądrością, nie aby przemienić nasz umysł, ale aby objawić panowanie Ducha, objawić nam duchową rzeczywistość, w której żyjemy, duchową rzeczywistość, którą nam objawia. Tato, ja modlę się, abyś Ty okazał nam te wszystkie nasze miejsca, w których powiedzieliśmy Tobie nie, w którym zablokowaliśmy się przed nowym, w którym blokujemy się i boimy się oglądać nowe rzeczy, w którym nie widzimy, kiedy Ty przychodzisz, w których rozpoznajemy anioła, ale nie widzimy dalej, nie widzimy, że to jest coś, co ma przemienić nasze życie. Duchu Święty, modlimy się o Twoje działanie, o Twoje objawienie, o Twoje dotykanie nas, o Twoją rękę na naszym ramieniu, bo nie wiemy, co mamy czynić. Słuchajcie, ja chciałam teraz pomodlić się o te osoby, które wiedzą, że powiedziały Panu Bogu takie stop. Ja się boję wchodzić w duchową rzeczywistość, ja nie chcę, ja widziałam za dużo, ale nie o tych, którzy nigdy nie widzieli i od razu powiedzieli stop, ale o tych, którzy po prostu coś zobaczyli i to ich przestraszyło, albo coś zobaczyli i się wycofali, tak? Jeśli jesteś taką osobą, to ja proszę Cię, żebyś przyszedł tutaj, żebyś stanął przed Panem Bogiem, żebyś zamknął swoje oczy, podniósł swoje ręce. Jeżeli widziałeś, przestałeś widzieć albo boisz się widzieć, tak? To jest jeszcze taki czas, w którym po prostu
jeżeli wiesz, że powiedziałeś taki, wiesz, taki pakt zawarłeś właśnie, ja nie chcę pójść dalej, ja się boję dalej, tak? Albo ja nie wiem jak dalej, więc ja nie pójdę dalej. Jeśli dotknąłeś duchowej rzeczywistości i zrobiłeś stopkę, jeśli to jesteś tu, ja cię zapraszam, żebyś przyszedł. To jest czas dla ciebie, żeby tą stopkę ściągnąć z ciebie, żebyś po prostu mógł widzieć dalej. Te osoby są nam bardzo potrzebne, to są osoby, które są tymi watchmenami, tymi stojącymi na wieżach. Słyszą, widzą, nie tylko słyszą, widzą, odczuwają. Słyszą, widzą, odczuwają, tak? I nie wiedzą, co z tym zrobić. Jeżeli jesteś taką osobą, ja cię zapraszam, okej? Okay? Proszę was, żebyście jeszcze się modlili, okej? Okay? Jeżeli jesteś taką osobą, która boi się wejść w duchowe rzeczy. Chciałabym, żeby wyszły te osoby, które boją się wchodzić w duchową rzeczywistość, które mają jakiekolwiek lęki z tym związane, czy przez swoje doświadczenia, czy przez to, że po prostu nigdy nie wiedziały, jak do tego ugryźć, że to jest dla nich jakieś irracjonalne. Jeżeli chcesz, żeby ten strach z ciebie zszedł, jeżeli nie chcesz się tego objawiać, to ja cię zapraszam, żebyś przyszedł tutaj, żebyś nie modlić.